Ach, jaki piękny wierszyk. Kojarzy mi się przede wszystkim z dzieciństwem, bo mój brat młodszy to Grześ i zawsze... Jak widziałam mojego braciszka, to na okrągło tylko szła. Szła właśnie zwrotka, jedzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, no i tak dalej. A tu proszę, mamy piosenkę wykonaną przez Dorotę Miśkiewicz, którą witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skrzypaczka, kompozytorka, autorka tekstów, publiczności znana przede wszystkim jako wokalistka. No i też córka słynnego saksofonisty Henryka Miśkiewicza, siostra perkusisty jazzowego Michała Miśkiewicza. Pani Dorota, ja wspominam o tym powinowactwie, bo chcę zapytać, to jak to jest żyć w tak muzykalnej, zdolnej, no i sławnej rodzinie?
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale też mój tata jest dosyć specyficznym człowiekiem. Nie jest takim artystą typowym, który nie wiem, jest właśnie ma przerost ego, bo tak mi się kojarzą prawdziwi artyści. No i wszystko się kręci wokół niego i tak dalej. No nie, mój tata tak nie jest. Jak trzeba przebić gwoździa, przybije gwoździa. I jest w ogóle bardzo ciepło, więc zawsze dbał o taką o atmosferę w domu. Właściwie wydaje mi się, że w ogóle moi rodzice się jakoś tak bardzo dobrze dobrali na zasadzie dopełniania się. Więc ja to swoje dzieciństwo wspominam bardzo, bardzo dobrze.
No właśnie, kiedyś pan Henryk, lider waszej słynnej muzycznej rodziny, powiedział, że rozpoznawalność to jest jedna z najważniejszych cech muzyka, bo chodzi o to, żeby każdy muzyk miał i swój język, i takie indywidualne, charakterystyczne brzmienie. I aby było od razu słychać, kto gra. Czy właśnie takich też rad udzielał pani ojciec?
No to każdy faktycznie tego szuka. Ja mam wrażenie, że to jest podróż, która się nie kończy. I to poszukiwanie, ono się nie kończy. Z wiekiem cały czas tak chcemy to brzmienie tak pielęgnować, bo to jest pierwsze, co do ludzi dochodzi, to właśnie jak brzmimy. Tata nigdy nie mówił, bo masz brzmieć tak jak ty i tak jak tylko ty, bo tego się nie da powiedzieć, więc to właściwie się przewijało w takich po prostu codziennych rozmowach, bo my bardzo dużo rozmawialiśmy o muzyce, słuchając jakichś nagrań, czy opowiadając sobie o koncertach. O tym się mówiło i to jest temat, który się pojawiał w naszych rozmowach, że to jest ważne, żeby mieć to brzmienie takie własne, niepowtarzalne. Więc ten temat się przejawiał, ale tata to trochę pomagał mi oczywiście, jak ćwiczyłam na skrzypcach, to nagle wbiegał do pokoju i krzyczał: Fis, tam jest, C, tam grasz F, a powinno być Fis. Ja się dziwiłam, skąd on to wie, przecież nie ma nut przed nosem.
Słyszał
wszystko. No ale wiedział, po prostu tak, wiedział.
A przygotowywał panią do egzaminów, do szkoły muzycznej?
Do szkoły muzycznej podstawowej przygotowywała mnie mama, bo mama miała takie programy umuzykalniające dla dzieci, znała masę piosenek, więc ona tutaj była zdecydowanie lepszą nauczycielką, bardziej kompetentną i nauczyła mnie jakichś piosenek, które miałam zaśpiewać na egzaminie. I potem tak naprawdę zdawałam do szkoły średniej, to też ona bardzo była wtedy pomocna, bo mama jest taka mocno zorganizowana, więc ona od razu wiedziała, do kogo mnie jeszcze posłać, na jakieś przesłuchanie, na jakieś dodatkowe lekcje, żeby właśnie ten egzamin do liceum był prostszy. Więc tutaj w edukacji też bardzo pomogła mama, nie tylko tata.
A czy kiedykolwiek brała pani pod uwagę jakiś inny zawód, w czym mogłaby się pani realizować? No właśnie.
To miałam przez chwilę taką myśl, że może rzucę to całe śpiewanie, granie i zajmę się psychologią, ale to było takie chyba w chwili załamania, dlatego że ja sobie od początku nie wyobrażałam czegoś innego. No to nasz dom wybrzmiewał muzyką i dla mnie to było oczywiste, że to, czym ja się zajmę, czym zajmie się mój brat, to będzie muzykowanie i tak się stało.
No i już w podstawówce przecież pani śpiewała i komponowała, a jak pani śpiewała, to tylko w zamkniętym pokoju. Gdy nikogo nie było w domu?
Tak było, ja trochę wstydziłam. I tak wydaje mi się, że w ogóle do tego, żeby coś wymyślić, coś stworzyć, potrzebna jest samotność. Potrzebny jest taki spokój i cisza. I ja uwielbiałam wtedy siadać do pianina i sobie coś wymyślać. I właśnie to jest niesamowite, że czasami mamy taką potrzebę wewnętrzną, żeby coś, nie wiem, właśnie na ten papier przelać z naszych czy myśli, czy właśnie dźwięków, które mamy w głowie. I ja pamiętam, że jak byłam w 6 klasie szkoły podstawowej, to już postanowiłam napisać utwór. Można się domyślić, że jego wartość nie była jakaś największa, ale miał tytuł, miał wszystkie dokładnie oznaczenia, jak należy go zagrać. I zresztą tę melodię nadal pamiętam. Także ta potrzeba we mnie była od początku dosyć duża. Dobrze. Ostatnio trochę zmalała.
Mówimy tutaj o czasach wczesnych, o dzieciństwie, szkole podstawowej. No to teraz taka szybka podróż w czasie. Do momentu, kiedy zaczęła pani występować z wybitnymi pianistami, to różnych generacji, no bo i Włodzimierz Nachorny, Andrzej Jagodziński, Leszek Możdżer i występuje też pani z największymi gwiazdami, bo i była Cezaria Ewora i Tomasz Stańko i Grzegorz Turnał. I może na Grzegorzu Turnale się teraz zatrzymamy, ponieważ jest przygotowany utwór. Pani wie, który?
No pewnie ten utwór, od którego zaczęła się nasza współpraca wieloletnia.
A czemu pani tak wzdycha teraz?
A bo to jest takie wzruszające, jak się tak człowiek trochę cofnie w czasie. I miło, że ta współpraca cały czas trwa.
Dobrze, no to w takim razie posłuchajmy utworu Pod rzęsami, a później porozmawiamy o tej piosence. Ale piękne emocje wywołuje, przynajmniej we mnie, ta piosenka Pod rzęsami z Grzegorzem Turnałem. Jak się pani czuje?
Tak przyjemnie, bo to taka piosenka trochę jak na poduszce to wszystko jest, unosi się gdzieś
jak na
ziemią.
Chmurce.
Tak, właśnie gdzieś jest pod nosami na granicy snu i jawy. No ale to zasługa Marka Napierkowskiego i Grzegorza Turnała, którzy też czuwali nad muzyką i słowami.
Ja już wspominałam artystów, z którymi pani dane było współpracować, koncertować. No, potężne nazwiska, potężni artyści. Chciałam zapytać, którego artystę wspomina pani najmilej? Pracę z nim,
Na pewno najwięcej, tak, najwięcej zawdzięczam na pewno Włodzimierzowi Nachornemu, który mnie przygarnął, jak byłam na studiach. Studiowałam skrzypce i on do mnie zadzwonił. Najpierw właściwie proponując występ na jego płycie, a nie wiedząc w ogóle, jak ja śpiewam, bo uznał, że córka kolegi poradzi sobie. A jako, że sobie poradziłam, to potem zaproponował mi dołączenie do jego zespołu, z którym zjeździliśmy naprawdę wiele krajów i nie tylko europejskich, grając Chopina, Karłowicza, Szymanowskiego, trudne rzeczy, wokalizy. I tak czułam, że on jako taki pierwszy, to jest taki właściwie mój taki drugi tata, bo ja już wiedziałam, jak on mnie zatrudnił, użyję pańskiego wszystkiego słowa, może nieadekwatnego, to wiedziałam, że będę wokalistką, że jednak te skrzypce, jak skończę studiować, to wylądują na szafie i tak się trochę stało. Też współpraca z Grzegorzem Turnałem to też coś jest tak bardzo dla mnie miłego, nobilitującego, coś co te wszystkie rozmowy, które mieliśmy, bardzo głębokie, o tym co jest ważne, kiedy śpiewamy, kiedy słuchamy piosenki. Też współpraca z Ewą Bem, która trochę na innych zasadach, bo na zasadach śpiewania chórku, to było jeszcze dawno, dawno temu, ale ta obserwacja jej na scenie, jak ona właściwie po prostu trzyma całą publiczność jak na sznurkach. To była w stanie nimi kierować, nawet jak oni przychodzili, to co nie byli właściwie pewni, co oni chcą ten koncert, co oni nie chcą tego koncertu. I ona, oni po 3 minutach już byli wszyscy jej. Też bardzo przeżywałam, chociaż była to krótka współpraca, ale z Tomaszem Stańko, który poprosił mnie, żebym zaśpiewała do spektaklu teatralnego Roberto Zucco, żebym zaśpiewała jedną piosenkę. No to pamiętam, jak siedziałam i ćwiczyłam po prostu tą jedną piosenkę, ćwiczyłam tydzień na działce będąc, zamykałam się gdzieś w pokoju na górze i ćwiczyłam. On miał coś takiego w sobie, że...
Mała się do pani?
Trochę się go bałam, bo potem jeszcze też do jakiegoś innego spektaklu mnie zaprosił, żebym zaśpiewała wokalizy, żebym wystąpiła na jakimś koncercie z nim, ale to zawsze było coś takiego, taki rodzaj wielkiego szacunku dla jego talentu i takiego, on budował dystans, który był dobry w pewnym sensie, bo on właśnie sprawiał, że ja chciałam śpiewać, no jak najlepiej bym potrafiła. To teraz mi się przypomniało, to samo czułam, jak byłam niedawno nawet w chórze Bobiego McFerrina, był taki projekt Bobby McFerrin Circle Songs i on w różnych krajach prosił, żeby był chór, któremu on dawał różne partie do powtórzenia. I mój kolega, który chór tworzył, ten polski chór, poprosił mnie, żebym również w takim chórze była. Ja się zgodziłam, bo dla mnie to jest po prostu cudowne móc stać 2 metry od Bobby McFerrina. Mhm. I on miał też coś takiego, że my wszyscy, cały chór, śpiewaliśmy lepiej niż śpiewamy. Mhm. Także są takie osobowości, które potrafią wydobyć z nas to jest najlepsze.
Jak to się mówi, takie jest takie określenie, że dodał wam skrzydeł, tak?
Tak, dodał nam skrzydeł albo użyczył własnych.
No i jeszcze przecież miała pani zaszczyt poznać i też współpracować z Wojciechem Młynarskim.
Tak, to był absolutnie mój ulubiony autor i właściwie wszystkie piosenki, które on napisał, dotykają mnie mocno i oczywiście szczególnie lubię tę jego liryczną twórczość. No i miałam też to szczęście, że mogłam go poprosić, żeby coś dla mnie napisał, więc mam też piosenkę z jego tekstem. On też w ogóle zaczął od tego, że on zadzwonił do mnie i poprosił, żebym ja dopisała muzykę do jego tekstu. To jeszcze też było bardzo,
ogromne
bardzo
wyróżnienie,
dawno.
Tak.
Ogromne wyróżnienie, móc też słyszeć go, bo ja pamiętam, że jak on napisał dla mnie, to jest piosenka Samba z kalendarza, którą śpiewałam w Opolu w premierach jakoś parę lat temu. On, ja usłyszałam ten jego tekst w jego mieszkaniu, kiedy on go śpiewał. Tak. I on był też doskonałym interpretatorem. On nie tylko był świetnym autorem, ale też wspaniale śpiewał. Ja bardzo lubię jego śpiewanie.
A kto pani towarzyszy w utworze W komórce?
A to jest Wojciech Haglewski.
No, mamy przygotowany ten utwór i chcemy go za momencik zaprezentować. No też piękna postać sceny muzycznej. Jak się pani współpracowało z panem Wojciechem Waglewskim, to mogę się też tylko domyślić. Ale było też przyjemnie.
Tak, ale sprawa jest krótka, bo tutaj jest konkretna propozycja, jest rozważenie tej propozycji, bo ja chciałam, żeby on też mi tekst napisał. Na co on się trochę zmartwił, że tekst też ma pisać, bo przecież on pisze teksty męskie. I zapytał się, o czym w takim razie ma mi napisać. Ja kompletnie byłam nieprzygotowana na takie pytanie, więc zupełnie nie myśląc powiedziałam, no to właściwie może być o czymkolwiek, nawet skoro ty nie masz telefonu komórkowego, to może być o braku tego telefonu.
No, i tak powstała piosenka, po
chyba,
prostu.
Chyba go zainspirowałam, tak.
To posłuchajmy w takim razie, jak brzmi utwór W komórce.